Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten poranek niedzielny. Myślę, że przyszliśmy do domu Bożego z nastawieniem na słuchanie. To chyba bardzo ważne, tak zaleca Pismo Święte, że gdy przychodzimy do domu Bożego, nastawmy nasze uszy na słuchanie, żeby coś takiego, może malutkiego, ale duchowego, wyciągnąć z tej krótkiej lekcji, bo ta tylko lekcja może mieć do 40 minut, może 45. Także zawsze dla mnie jest taką radością, że słucham Słowa Bożego. Dzisiaj Bóg w łasce swojej dał mi, żebym się podzielił Słowem Bożym. Jest to Jego Słowo. Ja sobie zdaję sobie po prostu sprawę z tego, że to Boże Słowo, co nie? Że to Jego łaska w nas jest i Bóg pozwala nam nieraz stanąć i podzielić się Jego Słowem. Jest to wspaniałe Słowo. I na początku chciałem powiedzieć taką krótką historię, opowiedzieć. Ona jest częściowo może tylko związana z tematem, na który będę mówił, ale jest bardzo budująca ta taka historia. Jest to prawdziwa historia. Ja ją czytam co roku przynajmniej jeden raz, dlatego że ona jest w kursie Alfa. I tym razem, gdy czytałem, jakoś dziwnie tak się poczułem, zaczęły mi łzy spadać po policzkach. Jaki Bóg jest wielki, jaki potężny. My nieraz Go może tak nie dostrzegamy w życiu, ale w tej historii naprawdę On jest potężny i mocny, co nie? Ostatni temat kursu Alfa był, jak Bóg prowadzi. I był taki człowiek, jest taki człowiek, który się nazywa Michael Brodex. On w latach 60. zajmował się po prostu sprawami chrześcijan, którzy byli prześladowani w Związku Radzieckim. Albo w wszystkich tych krajach komunistycznych. On się tym zajmował. On był w takim Kingston College i on po prostu badał te sprawy, jak to się ma w tych krajach komunistycznych. I kiedyś jego nauczyciel wręczył mu do ręki list, taki, który mówił, że w Rosji teraz jest gorzej, KGB prześladuje chrześcijan, prześladuje też ortodoksyjny kościół, mnichów, po prostu jest bardzo przeciwna w ogóle szerzeniu wiary. I ten list był napisany nie z Rosji, tylko był napisany z Ukrainy i dwie osoby podpisały. Warawa i Pronina. Dwie osoby były podpisane. Prosty list z podpisanym dwóch osób. I on po pewnym czasie zdecydował się pojechać do Rosji i sprawdzić tą sprawę. I przyjechał do Moskwy. Jego znajomi powiedzieli, zobacz, teraz policja zburzyła ten kościół świętego Piotra i Pawła. Chodź, pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. I rzeczywiście, kościół był tam ogrodzony takim murem 3-metrowym i to było wieczorem, a on tak patrzy, ten Michael, a tam dwie osoby, gdzieś jakieś 100 metrów czy 200, też próbują zobaczyć, co w tym kościele się dzieje. No i mówi, zobaczę, spytam się ich, co się dzieje. Co się dzieje? Spytam się ich, co się dzieje. No i podbiegł do tych dwóch kobiet. I one były trochę przestraszone, że ktoś ich śledzi i mówi, chodź, one mówią, chodź z nami do nas, do domu i powiesz, my ci opowiemy, co się dzieje. I on powiedział, że jest z Francji, że on przyjechał tutaj zobaczyć, co się dzieje w Rosji i mówi, że dostał list napisany przez właśnie tą Warawę i Proninę, co nie, te dwie osoby. A tam cisza zapadła. On mówi, co ja coś złego zrobiłem? A ta kobieta, która była tą gospodynią w tym domu, mówi, to jest właśnie Warawa i Protima. Te dwie kobiety spotkały się w Rosji na jednym z placów, gdzie on, taka konkluzja jest, 240 milionów ludzi mieszka w Rosji. Ukraina jest oddalona o 1300 kilometrów od Moskwy, czy od tego miejsca. Jakby on przyjechał godzinę później, czy wcześniej, w życiu by się nie spotkali. I tak po prostu on podjął całą pracę swojego życia, czyli służąc Bogu i pokazując, co się dzieje w Rosji, jak tam chrześcijanie po prostu giną, są męczeni i zabijani. Czyli Bóg działa. Jest to naprawdę taka wzruszająca historia. Jak tak popatrzysz ty do swojego życia, to zobaczysz też, może nie takie wielkie, potężne, ale chwilami te historie widzimy, że Bóg z kimś cię tam skontaktował, że Bóg postawił tą osobę na drodze. Ja tak patrzę w życiu też swoim, to widzę wiele, wiele takich drobnych rzeczy, ale są dla kogo najważniejsze? Dla mnie, prawda? Dla mojego życia chrześcijańskiego. Ja podjąłem tą drogę naśladowania kogo? Naśladowania Chrystusa, naśladowania Jego dróg. On powiedział, naśladuj mnie. I to jest wspaniałe, ja myślę, wyzwanie dla ciebie, dla mnie, dla Kościoła. Mogę tutaj powiedzieć takie coś. Kościół nie jest dla mięczaków. Kochani, to jest prawda. To nie jest dla ludzi, którzy są słabi. Niektórzy właśnie tak myślą, że Kościół to tacy słabi, bądź sobie coś tam nie radzą, ale to są ludzie mocni, którzy chcą pracować nad swoimi charakterami, chcą naśladować Boga. Gdzie niegdzie są te przeciwności, cały czas coś nas zniechęca, gdzieś tam właśnie ten, można powiedzieć, diabeł działa, żeby człowiek nie szedł tą drogą Jezusa Chrystusa. Ale my jesteśmy do tego powołani. Ja myślę, że powoli zobaczymy to w Słowie Bożym. Ja tak naprawdę dzisiaj chcę mówić kilka takich myśli z listu do Galacjan. I tutaj będziemy sobie patrzyli na kilka właśnie takich ciekawych myśli. A pod temat, to jest Galacjan 5 od 16, zacznę czytać, jest przeciwieństwo między duchem a ciałem. Czyli coś jest przeciwne między naszym duchem a naszym ciałem. I to myślę, że zobaczymy, bo Bóg to tutaj przez rękę apostoła Pawła wspaniale wyjaśnił. Wyjaśnił, dlaczego my, jako chrześcijanie, możemy mieć jakieś problemy. I on naprawdę tutaj wspaniałe słowa pisze. I mówi tak, w 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, czego chcecie. Prawda? Czyli jest tutaj napisane, że mamy jakby wroga w naszym życiu duchowym. Jest to ciało, które powoduje pewne problemy, pewne rzeczy, które Duch Święty nie chciałby, żebyśmy czynili. Czyli zawsze jakaś ta walka będzie po prostu w naszym życiu. I teraz popatrzmy sobie na kilka takich faktów, które Pismo Święte zawiera. Po pierwsze, Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 30 wersecie mówi, nadchodzi władca tego świata, ale on nic nie ma do mnie. Czyli Pan Jezus Chrystus nazywa szatana władcą tego świata. Czyli mamy jedną taką myśl. Jezus nie zaprzeczył temu, że diabeł ma władzę nad tym światem. To naprawdę dla niektórych to może być takie pewne objawienie. Dlaczego Pan Jezus powiedział na niego władca tego świata? To jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz. Koryntian, drugim liście, w czwarty, znaczy to jest drugi list, czwarty rozdział. Ja szybko to przeczytam. Czwarty rozdział i czwarty werset, kochani, mówi tak. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I chcę zwrócić waszą uwagę, że tu apostoł Paweł mówi, w których Bóg świata tego. I to Bóg pisze z malutkiej literki. Czyli Bóg świata tego użył sformułowanie o szatanie. Dokładnie o nim jest to powiedziane. I tutaj dowiadujemy się z tego wersetu, kochani, że Bóg świata tego ma pewną taką właściwość, że On zaślepia umysły niewierzących. Kochani, jest to niesamowita zdolność. Jak można coś w ogóle zaślepić? Jak tak popatrzymy się, to rzeczywiście ludzie nie zwracają w ogóle uwagi na Boga i jakby w takim oślepieniu idą drogą grzechu, rozwiązłości, niemoralności. Im to nie przeszkadza i radują się może w tym wszystkim. Ale tutaj my mamy pewną lekcję. Widzimy, że Bóg, który nas ukochał, On daje nam ducha objawienia. Ludzie, którzy przychodzą do Pana Jezusa, mają ducha objawienia. I teraz zobaczcie, jeszcze jeden werset, jeszcze jedno potwierdzenie. Z Efezjan, z drugiego rozdziału i drugi werset mówi tak. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I tu następna jest informacja, że jest jakiś duch, władca, który działa w powietrzu. I odnośnie tego wersetu z drugiego rozdziału do Efezjan, z tego drugiego wersetu, kiedyś robiłem usługę u takiego pana i czyściłem mu tam dywany według swojej profesji i wchodzę do living roomu, nie do living roomu, tylko master bedroom, a tam były takie półki jak w bibliotece i pełno książek było. Od góry do dołu książki. Ja podszedłem później do niego, mówię, że ty jesteś taki człowiek bardzo czytany, co nie? Co sądzisz na temat Biblii? Bo widzę, że tyle przeczytał. I wiecie co? Coś dziwnego. On chwilę z nim rozmawiałem, on tak trochę podważał to tamto, ale na końcu mówi, czytałeś ten werset? Mówi drugi właśnie w tym, że jest taki duch, który rządzi w powietrzu. I był tak jakby zachwycony tym duchem, co nie? Ja nie byłem zachwycony tym, co on mówił, dlatego że ten duch to jest duch nieboży, co nie? Ja jestem zachwycony moim Bogiem i moim Panem Jezusem Chrystusem i Jemu się należy chwała. Ale mnie to jakoś tak dotknęło mojego serca, kochani, że ludzie są zachwyceni właśnie jakimiś tam duchami, jakimś prowadzeniem, jakimiś, nie wiem, rzeczami, które nie mają nic w sobie takiej Bożej logiki. Widzą zniszczenie, które daje te duchy, prawda? Widzą rozbite małżeństwa, pokrzywdzone dzieci, przekleństwa rzucane. Kochani, jest tysiące rzeczy, które czynią te duchy. Ci ludzie, którzy korzystają z takich różnych rzeczy, najczęściej umierają z powodu psychicznych chorób. Jakbyście się dowiedzieli, które osoby, tak by powiedzieć, tą falę tego okultyzmu dały do Ameryki, czy gdzieś do Kanady, czy gdziekolwiek, to wszyscy mówią, że umierają praktycznie w obłąkaniu takim fizycznym. Czyli trzeba bardzo być takim człowiekiem mądrym, trzymać się Słowa Bożego i zaraz będziemy dalej kontynuować. Także teraz chciałem powiedzieć, że tak, widzimy teraz pozycję naszą. Nasza pozycja jest na terenie, gdzie można powiedzieć, władcą tego świata jest diabeł. I to jest tak napisane w Piśmie i nikt tego nie podważał. I teraz dlatego musimy być ostrożni i iść według zasad biblijnych, według zasad Słowa Bożego. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Wtedy jesteśmy radośni, wtedy mamy pokój, wtedy miłość zaczyna w nas gdzieś tam kiełkować. Wtedy mamy cierpliwość, wtedy mamy wstrzemięźliwość, wtedy naprawdę zaczyna nasze życie się układać. I teraz patrzcie, jeżeli ten, powiedzmy, szatan ma taką władzę daną też przez Boga, bo są takie uwarunkowania na tym, co żyjemy, to widzimy, na przykład ja obserwuję w Polsce, na przykład mały Zdzisiu, co nie, ma lat liczmy 11 i był uczestnikiem wesela, w której tam siostra czy ktoś się żenił i zobaczył, że na stole zostały kieliszki po niewypitym alkoholu i on spróbował, prawda? Pierwszy raz spróbował i jego życie zaczyna nabierać po prostu takich kolorów, że gdzie nie spotka alkoholu, to próbuje. I ma już 19-20 lat, pije co sobotę, później niedziela i sobota, później w środę się jeszcze raz zdarzyło i wyrasta człowiek, który ma bardzo poważny problem. Pismo Święte nie namawia do takiego stylu. Następną osobą może być Zdzisiu czy ktokolwiek, który ma problemy, bo oglądał sobie jakiś film, który nie był dla jego wieku. I wzrasta cały czas żyjąc pożądliwością. I to wiadomo, bo tutaj Pismo objawiło, żyliście według rządy tego ducha, który daje wam takie upragnienia. Nagle widzi, że dziecko lubi zaglądać do telewizora i patrzeć na jakieś nieprzyzwoite rzeczy. Następnie są papierosy, które te zniewalają, prawda? Mamy 12 lat czy 13 i próbujemy. Nieraz z trawy się skręcało, coś tam obwijało się papierkiem, prawda? I już taki mały człowiek gdzieś szukał czegoś takiego. Następnie, kochani, słyszę świadectwa, bo słucham co chwilę z Polski. Człowiek opowiada, że podobało mi się, bo wszedłem do sklepu i wyniosłem coś i nikt mnie nie złapał i miałem tak łatwo. Później szedłem ulicą, zobaczyłem, że babcia ma jakąś tam torebkę i zabrałem i to, i rozwija po prostu upodobanie, że szybko, łatwo i mam i później mogę się z tego cieszyć. Ale najczęściej kończy się to więzieniem i rzeczami takimi przykrymi. Następnie dzieci wyrastają w rodzinach, gdzie ciocia czy kto inny lubi zajmować się sprawami drugich ludzi i cały czas słyszy i takie dziecko wyrasta i ma pewien taki problem, że jak idzie gdziekolwiek, to musi powiedzieć o jakiejś osobie i tak dalej. Później niektórzy się interesują czarami, rzeczami okultystycznymi, czytają horoskopy, czytają rzeczy, które Bóg dawno zabronił. Już w Starym Testamencie mówi, nie będziesz się radził wróżki, ani znachora, ani nie będziesz wywoływał duchów, ani... A ludzie mówią, ale fan, no niesamowite. Ja położyłem ten kubeczek i pytamy się, czy tak, a on się przenosi. I to dziecko się interesuje i wyrasta na człowieka, który nienawidzi po prostu Boga. Idzie za rzeczami po prostu, które go prowadzą, nawet nie wie gdzie. Albo takie dziecko bierze do ręki takie pismo, które wydaje się w Polsce wróżka czy coś takiego i czyta i mu się podoba, bo są tam rzeczy takie po prostu w pełne mocy. To są historie i one są prawdziwe, dlatego że diabeł ma też moc, żeby niektóre cuda i rzeczy podrabiać, co Bóg robił. Czyli rzeczy się zmieniają, inny człowiek, można powiedzieć, ma problem ze złością. Prawda? Skądś to przychodzi. I już w pierwszej czy w drugiej klasie bije się z wszystkimi kolegami. Ja pamiętam w Polsce byli tacy ludzie. Były takie dzieci. Ja byłem mały, może miałem, nie wiem, 10 lat czy 12. Jak spotykałem tego chłopaka, on też miał 12 lat, to nie mogłem popatrzeć na jego oczy, bo jakbym popatrzył, to bym dostał za to. Po prostu był pełen złości. I raz chyba dostałem. Naprawdę, od tego konkretnego chłopaka dostałem za to, że tylko się na niego popatrzyłem. Jak on wyrastał, w jakim on klimacie wyrastał, kto był jego panem w domu. Czy nie ten duch, który rządzi w powietrzu, który działa w synach opornych? Tu jest drugie objawienie. To nie jest, ja mówię teraz generalnie o ludzkości. Ten chłopak, na przykład ten, co mówię, co miał pełno złości, to w 7 klasie złapał mojego kolegę, prowadzili go do takiej ubikacji, bili go przez godzinę czasu. Był cały posiniaczony od dołu do góry. I to był szok dla dzieci, dla mnie też to był szok. Policja przyjechała, jeździła po całych szkołach, szukali go i go znaleźli. Poszedł do poprawczaka, później poszedł do więzienia. I gdy słyszę, cały czas tak życie się rozwija człowieka bez Boga, bez zasad, bez miłości, bez pokoju, czyli złość. Później niektóre osoby, ja tu daję taki ogólny zarys, jak po prostu ten duch działa i jak on nas atakuje. Później niektóre osoby też, można powiedzieć, żyją tylko telewizją, prawda? Tylko się spodobało to, że to tak fajnie, że tylko wszystkie programy, wszystkie rzeczy, wszystkie seriale. I to nas karmi. I później wyrastamy w tym, cały czas żyjemy i ciężko się nieraz od tego oderwać. Ciężko na jedną noc wziąć Biblię i studiować jeden list. Ja nie jestem inny. Ja tylko mówię generalnie, jak życie idzie. I co dalej? Zobaczcie dalej. Zwróćcie uwagę, w drugim 2 pisze, który działa w synach opornych. Ten duch nie działa tylko w ludziach, którzy są gdzieś tam poza naszym kościołem, czy poza w ogóle wiarą chrześcijańską. On ciągle działa w synach opornych. Są ludzie, którzy po prostu nie chcą zmienić stylu swojego życia. Przyszli do poznania Jezusa, przyjęli Go jako Zbawiciela, ale mówi, co Bogu, to Bogu, co mi, to mi, co nie? I ja dalej będę niektórych... I tak samo, każdy z nas ma podobne po prostu myślenia. I teraz czytamy dalej, kontynuujemy ten list do Efezjan dalej. Wśród nich, czyli wśród tych rzeczy, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył Bóg, abyśmy w nich chodzili. I tu jest naprawdę takie zachęcające. Cały proces, który przez chwilę podawałem, prawda, pokazuje nam Bóg, że może go złamać. Przez to, że ty przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, że ty przyjmujesz Boga do swojego serca, On mówi, ja ciebie odnawiam, ja ciebie oczyszczam od wszystkich swoich nieprawości. Jeszcze więcej, Bóg bierze nas i jak tutaj pisze, może ktoś może tego nie rozumieć, ale tu pisze, wzbudził nas i posadził w okręgach niebiańskich. I nagle my duchowo jesteśmy bardzo blisko Boga. Jesteśmy posadzeni w okręgach niebiańskich. I to jest przez łaskę. Przez łaskę, bo w tych uczynkach, których ja przed chwilą mówiłem, każdy z nas gdzieś chodził. Jeden bardziej wstępował w drogę jakichś takich grzechów zniewalających, jeden mniej, ale generalnie mamy wszyscy podobne dziedzictwo. I w pewnym momencie przychodzi do twojego życia Jezus i przemienia twoje życie. I On naprawdę stawia nas na porządnym takim gruncie. On mówi, nie z twoich uczynków, nie chlub się, że byłeś taki dobry, że byłeś taki, o, wspaniały, no dobrze, że mnie teraz, Panie Boże, zbawiłeś, bo ja taki już byłem super i teraz tylko mi się należy zbawienie. Nie, jest tak, jest całkowicie odwrotnie. On to z łaski nas zobaczył gdzieś w pewnym momencie. I my, co my musieliśmy zrobić? My musieliśmy odpowiedzieć na Jego miłość. My musieliśmy powiedzieć, tak, Panie, ja Ciebie pragnę. I to nie jest taki proces, kochani, że ja zrozumiałem to, że źle postępowałem. Teraz zaczyna się dopiero ta nasza walka. To nasze po prostu chodzenie w Panu. Jeden to lepiej robi, drugi to gorzej robi, ale jesteśmy Kościołem. On nas kocha, ja myślę, że On nas podnosi, On kieruje naszymi krokami. Ja czytałem teraz właśnie o prowadzeniu Bożym i jest napisane w 37 psalmie, Bóg kieruje krokami męża i wspiera tego, którego droga mu się podoba. Jeżeli tak jest, to naprawdę mamy pomocnika w tym wszystkim. On chce, nawet przez to kazanie. To kazanie nie jest to jest tylko do zachęcenia, żebyśmy znowu podejmowali takie super dobre decyzje względem po prostu naszego duchowego życia. Bo każdy chrześcijanin, ja myślę, powinien mieć przynajmniej takie dwie potężne cechy, które też nauczam zawsze na grupach, że powinien mieć wytrwałość i pragnienie. Dwie rzeczy, które pozwolą ci naprawdę iść do przodu. Znaczy się, przepraszam, dyscyplinę. Dyscyplinę. To jest bardzo ważne. Bez dyscypliny, kochani, nikt nigdy daleko nie zaszedł. Bo życie bez dyscypliny tylko w pragnieniu to jest po prostu takie jakby powiedzieć, że mamy dyscyplinę i to stwarza taką cechę, która się nazywa mozuł. Masz dyscyplinę, nie masz pragnienia, prawda, to stworzy coś takiego, że będziesz się mozolił. Ale jak masz na przykład pragnienie, a nie masz dyscypliny, to wtedy stworzy takie, można powiedzieć, też takie pewne zniechęcenie, prawda, bo coś zaczynasz, zaraz kończysz. Czyli musimy patrzeć się, żeby nasze duchowe życie wzrastało. I to myślę, tak Bóg to poprowadził, do nowego po prostu narodzenia, że człowiek się na nowo narodza. Ale później Pismo Święte mówi, że gdy Jezus Chrystus odchodził i po 40 dniach stał jeszcze, żegnał się z uczniami, mówi, czekajcie na moc Ducha Świętego. Jak stąpi na was, to wtedy będziecie mieli tą odwagę, tą siłę, żeby iść dalej, żeby głosić Słowo Boże. I teraz, jak czytamy listy Pawła, to wracamy teraz jeszcze raz do listu do Galacjan. I patrzymy tutaj, ja już przeczytałem werset 17. A teraz zobaczcie dalej. Idziemy, może opuszczamy te uczynki ciała, o które już wymieniłem, że tam są te bałwochwalstwo, czary, wrogość i tak dalej. A teraz popatrzmy sobie, co Duch Święty, jaki jest owoc Ducha. I to jest właśnie takim celem dzisiejszego w ogóle kazania. Żebyśmy przez chwilę tak się skoncentrowali na tych owocach Ducha i żebyśmy przemyśleli, jak je po prostu wydawać. Wiemy, że słowo owoc kojarzy nam się z czymś, co nie wyrasta szybko. To potrzebuje czasu. I tak samo owoc Ducha, o którym będziemy czytać, nie powstanie dzisiejszego dnia przez to, że ktoś wygłosił kazanie. Ono powstaje w procesie twojego siania i podlewania. I dbania o to, żeby to wyrosło. I wiecie, co jest ciekawe dla mnie? Dla mnie jest ciekawe to, że jeżeli posiądziemy jakiś ten owoc Ducha, to zobacz, to jest taka, nie wiem, jakaś większa radość, większy pokój i zachęcenie do tego, żeby następny owoc Ducha gdzieś kształtować sobie. I odnośnie owoców Ducha Świętego, ja jeszcze będąc w Grecji, pamiętam takiego chłopaka, który był liderem grupy odnowy w Duchu Świętym przy Kościele Katolickim. On się Krzysiu nazywał. I on pierwszy raz zwrócił moją uwagę na owoce Ducha. I on jak to wyciągnął i mówi, zobacz, tutaj jest 9 owoców Ducha i jest oczywiście więcej. To są tylko 9, które są tu wymienione, ale są jeszcze inne jak pokora i różne rzeczy, które Duch Święty też w nas czyni. I on mówi, ale tak ciężko. Mówi, je, zrobić, gdzie my jesteśmy? I do dzisiaj, kochani, to było może 20 lat temu, czy 19 lat temu. Gdy czytamy, czy patrzymy, wiadomo, pozwalamy Duchowi w nas pracować, ale każdy z nas ma jeszcze dużo do zrobienia. Ja mogę powiedzieć, że pierwszy mam bardzo dużo do zrobienia, bo one są naprawdę wspaniałe. I jest dobrze, jak nie myślimy o tych jakichś kłopotach swoich, nie myślimy o jakichś tam tragediach, nie myślimy, jak co te dzieci nasze narozrabiały, nie myślimy o jakichś takich tych, ale zajmiemy się owocami Ducha Świętego przez chwileczkę, nawet 15 minut dziennie. Tak sobie przeczytać, przypomnieć sobie ten hymn do miłości, który apostoł Paweł mówił. Prawda? Że miłość jest najważniejsza z tego wszystkiego. I sobie tak gdzieś, żeby to chwilę mieć taką, żeby myśleć o tym. I to jest właśnie to, dlatego my się tu spotykamy i mówimy ze Słowa Bożego, żeby zachęcić do działania jeden drugiego. Żeby ten Kościół w tych owocach ducha chodził cały, to naprawdę będziemy mieć super, super miejsce, gdzie będziemy się spotykać. Będziemy czekać na tą środę. Będziemy czekać na sobotę rano, gdy jest modlitwa, na grupę domową, do których zachęcam. Nie ma rozwoju chrześcijańskiego bez dyscypliny. Dyscyplina robi coś takiego, że naprawdę zaczyna ci się wspaniale żyć. Jak ja mam zdyscyplinowane życie, od poranku do wieczora jestem tam, gdzie powinienem być, to wtedy naprawdę Bóg działa. Ja nie mówię, że musisz w środę być, czy w sobotę musisz być, czy na grupie musisz być. Ale jeżeli możesz być, a nie jesteś, to pomyśl dlaczego. Pomyśl dlaczego. Co powoduje? I teraz ci powiem i sobie powiem przykład, który chyba najlepszy, który słyszałem o nieopuszczaniu w tygodniu nabożeństw. Ja wierzę, że i wiem, że są osoby, które nie mogą i nie będą mogły i nigdy nie przyjdą. Ale ten Marka Tomczyńskiego to był chyba najlepszy, jaki w życiu słyszałem. Marek Tomczyński pracował, zakładał coś tam, klocki hamulcowe przy lokomotywach. I każdy klocek hamulcowy ważył, mówi, nie wiem ile. To już dawno słuchałem, tylko mówię wam tak szczerze. Ale on mówi, ale chyba w czwartek jest nabożeństwo od 7, a on miał na popołudniu do 10 i mówi do tego szefa, proszę pana, ja mam nabożeństwo, co nie, od 7 do tego, czy ja nie mógłbym się zwolnić o 6 godzinie, pojechać na nabożeństwo, być na nabożeństwie, później wrócę i będę od 10 do 1. A ten szef, o, to super, bo rzeczywiście ktoś jest potrzebny na tą taką późną zmianę. I go puścił. I rzeczywiście zwalniał się z pracy, żeby w środku tygodnia być na nabożeństwie. Dla mnie, kochani, to było tak budujące. Do dzisiaj to pamiętam. Do dzisiaj pamiętam te słowa. Bo mówi, cokolwiek by nie było tam, ale tam były dzieci Boże. Tam był Pan Jezus. Ja się z nimi spotkałem, ja ich zobaczyłem. I wyrósł owoc z tego wszystkiego. Powoli. Jak on kiedyś powiedział swoje, że o, ja będę kiedyś mówił może do większych tłumów, to nikt mu nie wierzył. Ale później mówił. Teraz jest prezbiterem jednego okręgu w Polsce. Jest odpowiedzialny w przyszłym roku za ewangelizację, która się odbędzie na całą Polskę. To jest owoc jego czego? Owoc jego postępowania. I każdy z nas, ja myślę, że powinien tak czynić. Powinniśmy patrzeć, gdzie możemy. I też tutaj muszę dodać, żeby ta nauka była pełna, nie wszędzie też musisz być. Nie na każdym właśnie tym nabożeństwie są różne sytuacje. I nie jest dobrze, że gdy jeden człowiek jest tu i mówi, o, ciebie nie było w takim duchu. Nie ma czegoś takiego też. Kościół to jest wiele funkcji, wiele rzeczy, które współpracują. Są i ewangelizacje, są i obiady, są i kolacje i to gdziekolwiek po prostu, żeby Duch nas prowadził, to jest dobre dla naszego na pewno życia duchowego. I teraz przeczytajmy sobie te owoce Ducha Świętego. Jest ich kilka. Owocem Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czyli jest ich pewna lista. Ja teraz powiem od końca, dlatego że najmniej się mówi tych ostatnich, bo może czasu zabraknie. To powiem o wstrzemięźliwości jako pierwszej. Inaczej mówiąc, wstrzemięźliwość to jest coś takiego jak samokontrola. Samokontrola. I jest w psalmie, przy powieściach Salomona 25:8 napisane, że człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Musicie zobaczyć tutaj obraz. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. W Starym Testamencie, w czasie, gdy Izrael walczył z różnymi narodami, miasto z niedobrym murem, rozwalonym murem, było łatwym łupem dla wszystkich nieprzyjaciół. Pamiętacie Nehemiasz? Nehemiasz, jak się dowiedział, że w Jerozolimie mury zostały zburzone i że miasto nie ma, to co? Usiadł i płakał. Wiedział, że czym to grozi. grozi zniszczeniem całego miasta. I tak samo, jeżeli jesteś, czy ja jestem, czy ktokolwiek jest nieopanowany w reakcjach, to jest jak to miasto, które nie ma tego muru. Dlatego, że każda złość, każda pożądliwość, każda rzecz wchodzi do twojego życia. Po prostu nie ma tej samokontroli. Wiesz, że ten film o godzinie 21 czy 23, co nie? Na tym i na tym kanale nie powinien człowiek oglądać, bo jest R napisane. A R film to znaczy, że tam nic nie ma. Tam jest przekleństwo, tam jest przemoc, tam jest seks. I po prostu no nie mogę. No muszę to oglądać. No i tak nieraz jest. Ale generalnie, jeżeli umiemy to odrzucić, prawda, to następny raz będzie lepiej. I następny raz będzie lepiej. I za każdym razem będziemy silniejsi, będziemy budować ten mur, który ten. Narkomani na przykład, zobaczcie, oni są całkowicie jak ten, to miasto, które nie ma murów. Ludzie, którzy spróbowali narkotyków, którzy próbują narkotyków, są naprawdę bardzo łatwo pociągani do złego. Bardzo łatwo pociągani do grzechów. Zobaczcie, narkomanki oddają się każdemu człowiekowi. Narkomanka wszystko zrobi za narkotyki. To są ludzie, którzy są absolutnie poburzeni. I tak samo jak ty. Nawet raz kosztujesz narkotyku, to już jesteś łatwiejszym łupem. Dlatego, że kosztowałem narkotyków, to co jest oglądać film o nie wiadomo jakiej przemocy, czy okultystyczny, czy oglądać sobie Harry Pottera, czy cokolwiek. Dla ciebie to może jest nic. Ale my raczej szukamy sprawiedliwości, miłości i pokoju w Duchu Świętym. To jest to, za czym każdy chrześcijanin powinien iść i wpatrzyć na to. Czyli tutaj mamy bardzo ważną rzecz, żebyśmy kontrolowali się, kontrolowali swoje życie, mieli pewne granice. I to jest łatwo nieraz mi powiedzieć, co nie, dzisiaj na kazaniu. I ja sam wiem w swoim życiu, jakie nieraz kłopoty z tym miałem ja. Dlatego mówię, że trzeba cały czas odnawiać, zachęcać jeden drugiego, żebyśmy razem szli w tym boju, co nie? Też jeżeli mówimy o samokontroli, to później jeszcze głębsze rzeczy, to jest kontrola myśli, prawda? Uczuć i mowy. To są trzy następne rzeczy, o których nie będę już nic więcej mówił, tylko przejdziemy do następnej rzeczy. Tylko sobie pomyślcie. Kontrola myśli to jest jeszcze trudniejsze niż samego zachowania. Uczuć? Dlaczego? Chwilami też. Ja jak tak sobie przypominam, nieraz ktoś tam nieprzyjemny jest w jakimś sklepie czy coś i taka złość się we mnie pojawia. Mówię, Panie Boże, no skąd to się bierze? Już jestem taki na tą dziewczynę wściekły. Ale znowu później po prostu człowiek przeprasza i idzie dalej, ale generalnie trzeba patrzeć, bo jeżeli takie uczucie wściekłości, co nie pojawia się 2-3 razy dziennie, to już jest problem. Kochani, to już jest za duży problem. To już znaczy, że my powinniśmy poczytać o owocach Ducha Świętego, prosić Ducha Świętego, żeby działał w tej właśnie dziedzinie. Druga rzecz, łagodność. Łagodność. Wiecie co? To jest taka cecha, o której się bardzo mało mówi. O łagodności. W tym, gdzie się przygotowywałem, autor napisał, mówi, kto się modli o łagodność? Prawda? Mało ludzi się modli o łagodność, ale jest to ważna cecha. To jest cecha, która była w Jezusie Chrystusie. On był łagodny. Pisze Słowo Boże, że trzciny nadłamanej nie dołamał. On był taki łagodny. On widział, że człowiek potrzebuje podniesienia, a nie nagany. On widział, że człowiek potrzebuje uzdrowienia i on tak delikatnie z nim postępował. On tej świeczki, która już się tliła, on nie dogasił. Po prostu był łagodny. Jezus był łagodny i mamy bardzo dobry przykład jego postępowania. Apostoł Paweł w jednym z listów, chyba do Koryntian, napisał, że byliśmy dla was tak łagodni jak matka, która bierze to dziecko na swoje ręce, prawda, i przytula. Czyli widzicie ten obraz, prawda, łagodność, czym jest. Czyli ta matka, ten spokój karmi dziecko. Czyli jest to bardzo ważna cecha charakteru. Dalej, Idziemy do wierności. Wierność jest cechą charakteru, ale chyba taką potężną Boga. Jak zobaczycie, jak czytacie psalmy i czy czytacie Pismo Święte, to Pismo Święte obwiesza to. Panie, Ty jesteś wierny, Ty jesteś potężny. Każdy z proroków mówi, że Pan jest wierny. Wierny swoim słowom, wierny swoim po prostu obietnicom. On jest wierny i my powinniśmy tak samo w naszym życiu być wierni. Wierni tym służbom, do których przychodzimy. Wierni, ja myślę, że też Kościołowi, w którym jesteśmy. Po prostu wierność to jest taka cecha Ducha Świętego, która po prostu cały czas może wydawać wspaniałe owoce. Możemy naprawdę wiernie podejść do rzeczy, którą zaczęliśmy czynić i będziemy naprawdę oglądać błogosławieństwa. Tak jak mówiłem, świadectwo Marka Tomczyńskiego. Wiernie podchodził do tego, co robi, do tego i dlatego Bóg go pobłogosławił i może dalej się rozwijać. Następną cechą jest dobroć. Dobroć i tak to wynika z tego, że jest taką cechą charakteru, która pomimo różnych warunków i różnych rzeczy, które dzieją się w życiu innych ludzi, Ty ich błogosławisz swoją osobą, swoimi finansami czy rzeczami, które masz, czy czasem z dobrego serca wydobywasz właśnie te dobre skarby. Pisze o Panu Jezusie Chrystusie, że On chodził, prawda, czyniąc dobrze. Czyli wszędzie, gdzie były te troski, gdzie były potrzeby, znajdował się ktoś, Pan Jezus, i On po prostu czynił dobrze. Dobroć można połączyć z różnymi takimi cechami, jak na przykład też życzliwość, że jesteś życzliwy ludziom, chcesz, żeby im się dobrze powodziło. Czyli to są też bardzo ważne cechy w życiu chrześcijanina. Następnie uprzejmość, czyli uprzejmość w życiu czy w każdym postępowaniu. Uprzejmość można naprawdę w wielu, wielu dziedzinach. Jak wchodzimy gdzieś, to nie, czy właśnie w tej kawiarni, jak byłem nieuprzejmy, ale to jest właśnie coś, co właśnie mamy nad tym pracować. Uprzejmość może być nawet, kochani, w głosie naszym. Nie wiem, czy zauważyliście, można powiedzieć, czego chcesz, to nie? Albo dlaczego przyszedłeś, albo coś takiego ładnego, no ja nie wiem. W głosie można mieć jakiś taki, no, można. To znowu, to nie? Różne są. Na przykład przez uprzejmość, to nawet w sklepach, prawda? Decydujemy się coś kupić, czy nie. Jak człowiek jest nieuprzejmy, jakiś taki nie wiadomo jaki, no to wychodzimy i zabieramy się. I tak samo my jako dzieci Boże powinniśmy być uprzejmi. To jest fajnie, jak pracujemy nad tą... Fajnie, jak kogoś spotkamy takiego uprzejmego, mnie tak dobrze to potraktował. A gorzej, jak to... Czy coś tam powarczał i już. To nie jest to. Czyli dbajmy o uprzejmość. Nie? Bądźmy mężczyźni uprzejmi dla naszych żon dzisiaj i jutro i pracujmy nad tym. Także będzie naprawdę. Będziemy zbierać tego owoce, bo to jest bardzo, bardzo dobra cecha. I to jest cecha Ducha Świętego, dlatego nie boję się o niej mówić. Dalej idziemy. Cierpliwość. Tracimy cierpliwość przy najmniejszych. Może już traciłeś cierpliwość co do mnie, co nie? Że mówi, o, ten jeszcze 5 minut, nie ma. Już prawie się kończy mój czas, ale bądźcie cierpliwi. Wytrzymajcie do końca. Naprawdę, cierpliwość jest super zaletą. Że niesamowicie przydatna. Ale jaka cierpliwość? Wiecie, jaka cierpliwość w Piśmie Świętym jest pochwalona? Cierpliwość, jeżeli ktoś cię niesprawiedliwie prześladuje. Jak cię prześladuje z powodu Chrystusa. Są małżeństwa, jedno wierzy, drugie nie wierzy. Prawda? Są takie małżeństwo. I ta osoba, która nie wierzy, docina, przycina, mówi źle, krytykuje, a ty zawsze za Bogiem to... I to trzeba cierpliwie znosić. I powierzać sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Trzeba wierzyć w sędziego, Boga, który zawsze oceni każdą rzecz. I my nie musimy nawet widzieć tych ocen, jeżeli ktoś nas prześladuje. Dlatego, że Bóg nieraz zostawia ludzi bez żadnego jakiejkolwiek kary tutaj na ziemi. Czyli my nie jesteśmy w takim w ogóle duchu, żeby Bóg kogokolwiek karał. My jesteśmy w duchu takim: Boże, otwórz oczy, dlatego że ja cierpię to, otwórz, żeby on poznał Chrystusa. I to jest najważniejsze w naszej cierpliwości. Cierpliwie głosimy Ewangelię, prawda? Nie denerwujemy się, dlatego że już 13 lat głoszę komuś i ktoś się nie nawraca. To jest Boże dzieło, a my powinniśmy w cierpliwości wydawać swoje owoce. I dalej mamy pokój. Pokój na trzech, ja myślę, takich o pokoju tu mam kawałek zapisany, ale pokój musimy mieć wewnętrzny, prawda? Taki głęboki pokój, który dostajemy od Ducha Świętego, ale także jest ważny pokój z Bogiem i pokój z ludźmi. Trzy rzeczy, które się dzieją. Jak masz pokój z Bogiem, prawda, to ten wewnętrzny pokój przychodzi. Co zabiera tobie pokój w środku? Grzech. Zobaczcie na Dawida. Zgrzeszył z Baszebą, zamordował jej męża, a później w psalmach pisze, że Boże, błagam Cię, odnów we mnie ten pokój, tą radość. Dlatego, że to zawsze zanieczyszcza i powoduje niepokój. Każdy grzech i każde rzeczy, które są nieboże, one wywołują niepokój. I zobaczcie, odnośnie pokoju mamy kilka wersetów i zobaczcie, z samych tych wersetów zobaczymy, jak ważny jest pokój w życiu chrześcijanina. Błogosławieni pokój czyniący. To jest jeden. Jeśli można, od ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Następny. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi. Następny. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Kolosan 3:15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Hebrajczyków 12:14. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, niech szuka pokoju i dąży do niego. Czyli to na końcu to jest taka super rada. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, niech szuka pokoju i dąży do niego. I przedostatnią rzeczą jest radość. I zobaczcie teraz, postawcie się w roli apostoła Pawła, który był w więzieniu i pisze słowa: radujcie się, zawsze radujcie się. Powtarzam wam, radujcie się w Panu. Jest w sytuacji tragicznej, jest w więzieniu, nie ma wygodnego łóżka, nie ma wygodnego, nie wiem, sof nie ma telewizora, nic nie ma, jest pusty ten i mówi: radujcie się. A nieraz ludzie, a o nikim nie mówię, wszystko mają i się nie radują, w ogóle się nie radują, nie widzą. Mówią: a z czego mam się radować? No wszystko masz, co naprawdę. Żyjemy, kochani, w Kanadzie. Kanada jest naprawdę krajem dobrym do życia, ale radość nie wypływa tylko z gdy mamy rzeczy. Oto właśnie to jest cała tajemnica. Radość wypływa z tego, że znamy Pana. I Pan jeszcze powiedział jedną historię, tak szybko powiem, jak wysłał 72 uczniów, to co powiedział? Powiedział, jak oni się cieszyli, że duchy nam są podległe i tak dalej, a Jezus powiedział: nie z tego się radujcie, ale radujcie się, że wasze imiona są w Księdze Żywota zapisane. Czyli radość wypływa z tego, że okej, choć tu przeżywam, bo są mi stresy i sytuacje stresowe i różne rzeczy, ale radość wypływa z czegoś głębszego. Gdzieś moje oczy poszły gdzieś wyżej, gdzieś tam widzę, że moje imię, jak ja już czytałem na początku, że zostałeś przeniesiony w okręgi niebiańskie. Czyli jest to już nam dane. Czyli radość z tego wypływa i można by było jeszcze dużo mówić o radości. Jeżeli nie chodzisz w radości, kochany, naprawdę to smuci Pana Boga. To nie jest tak, że dzisiaj usłyszałeś, że ja tak powiedziałem, ale staraj się, zacznij tą dyscyplinę życia duchowego i radość przychodzi. Naprawdę radość przychodzi przez to, że zaczynamy się spotykać, zaczynamy mieć lepsze relacje z sobą i odnawiamy naprawdę to nasze życie duchowe. Radość przychodzi właśnie z uwielbienia Boga. Nieraz uwielbiasz Boga, puść sobie nawet kasetę w domu i pośpiewaj 5-10 minut i to przychodzi Boża później radość. Wyznaj grzechy, wyznaj wszystkie rzeczy, odwróć się od swoich złych dróg. I ostatnia jest rzecz, o której by można było powiedzieć następne kazanie, jest nią miłość. Kochani, ja to życzę sobie i wam, żebyście obfitowali w to, bo jest deficyt miłości na tym świecie. Dzieci nie czują miłości, nieraz starsi nie czują miłości, ale my jesteśmy powołani do miłości. Jezus cały czas mówił o miłości. Po czym pozna Kościół, powiedział? Poznacie ich po miłości wzajemnej, czyli zachęcał do miłości. W 14, troszeczkę wcześniej jeszcze wam przeczytam ten werset. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czyli tutaj nawet apostoł Paweł, że wszystkie przykazania, wszystkie zakazy, nakazy streszcza się w jednym tylko słowie, w miłości. W 13 rozdziale, prawda, apostoł Paweł do Koryntian mówi, cały hymn o miłości, który moglibyśmy sobie dzisiaj wieczorem przeczytać i przeanalizować, prawda? I wtedy zobaczycie, że jak będziecie czytali o miłości, to te wszystkie owoce Ducha Świętego, o których dzisiaj mówiłem, w tej miłości się zawierają. Bez miłości nigdzie dalej nie przyjedziemy. Nie możesz komuś głosić nawet Jezusa, jeżeli nie robisz tego w miłości. Bóg chce, żebyś to robił z miłości, a nie w jakimś takim nakazie czy czymkolwiek. Czyli jeżeli będziemy pracować nad miłością, to Bóg na pewno wyleje. I to miłość nie daje tylko sama wiedza, ale pisze w Rzymian, pisze, że Duch Święty wlewa w serca nasze miłość. I widzicie, to jest owoce Ducha, Duch Święty wlewa i powoli wzrastamy. I to już jest ostatnia rzecz. I dla zachęcenia przeczytam jeszcze apostoła Piotra. To był apostoł Paweł, teraz przeczytamy apostoła Piotra, taki krótki fragment. I to jest drugi list apostoła Piotra. Od trzeciego. I tutaj jest taki fajny fragment, który bardzo lubię. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, czyli tutaj jest ten owoc ciała. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. I rada. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I na tym powinien powiedzieć amen. Także jeszcze tylko krótko to skomentuję. Zobaczcie, sama końcówka. Jeżeli te cechy charakteru będą twoim priorytetem dzisiejszego dnia i do końca twojego życia, żeby je rozwijać, to one nie dopuszczą, żebyś był bezczynny i bezużyteczny. Jedna rzecz. A poza tym druga rzecz to jest to, że one będą umacniane i nigdy się nie potkniemy. Będziemy szli mocno w tym, co wierzymy. A trzecia rzecz, będziemy mieć szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa. Przecież to tylko pracować nad tym. Ja myślę, że to jest nam potrzebne w Kościele i myślę, że możemy się teraz pomodlić o to, żeby Bóg nam dał łaskę, żebyśmy pracowali. Ja nad sobą i każdy nad sobą. Amen. Pomodlcie. Panie Boże, Ci dziękuję za to, że Panie dałeś taką wspaniałą naukę, Panie. Że Panie, my tego nie znaleźliśmy w jakichś książkach, Panie, ale w Twoim Słowie, w Biblii, Panie. Że to jest zapisane w Nowym Testamencie, Panie. I to jest tak i amen, Panie, aleluja. Ty chcesz, żeby nasze życie się rozwijało duchowo i przez to, że że będziemy pracować nad tymi owocami Ducha Świętego, Panie. Ty będziesz to życie czynił lepsze, szlachetniejsze, Panie. Halleluja. I dziękujemy Ci, że możemy, Panie, mieć takie wspaniałe przykłady w Słowie Bożym, Panie. Możemy mieć przykłady mężów Bożych, którzy żyli według Ducha, Panie. Halleluja. Przykład apostoła Pawła, który radował się, Panie, w więzieniu, Panie, aleluja. Miał miłość, Panie, chodził, troskę miał, cierpliwość miał, Panie, aleluja. I to widzimy i tego potrzebujemy do naszego życia. Ja Cię proszę, Duchu Święty, żebyś stąpił, Panie, aleluja, na każdą osobę, Panie, i dotknął od głowy aż do stóp, Panie, aleluja, by Twoja obecność, Panie, weszła, Panie, do każdego z nas, do naszych domów, Panie. Tam, gdzie jest krzyk, żeby, Panie, był usunięty, tam, gdzie jest, Panie, nienawiść, żeby ona odeszła, Panie, tam, gdzie jest, Panie, wszelkie, Panie, aleluja, zły czyn, Panie, byśmy je przerobili, Panie, na dobre czyny, na dobre postępowanie, Panie, aleluja. Dużo mamy do zrobienia, ale z Tobą jest wszystko możliwe, bo Ty jesteś Bogiem naszym i Królem naszym i Zbawicielem naszym. Panie, pisze, że w Tobie jest wszystko możliwe, wszystko jest możliwe w tym, któremu zaufałem, aleluja. I wierzymy, że będziesz prowadził ten Kościół, będziesz kształtował, dasz nam teraz zachęcenie, żebyśmy wytrwale, żebyśmy byli w tygodniu i na grupach, Panie, i na modlitwach, Panie, jeżeli to od nas zależy, Panie, aleluja. Ja Cię proszę, żebyś błogosławił, Panie, aleluja, każdego z nas, żebyś napełnił nas Duchem Świętym, Panie, i prowadził cały ten Kościół, Panie, aleluja. Jeszcze raz, Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, Panie, aleluja. Pracuj w nas, aleluja. W imieniu Jezusa się modlę. Amen.